Dzień dobry, moim gościem jest Dariusz Rosiak, teraz autor podcastu Raport o stanie świata, ale wcześniej wieloletni dziennikarz BBC, korespondent w Londynie, pisarz, autor książki, choćby książki Oblicza Wielkiej Brytanii. Dzień dobry Darku.
Dzień dobry.
Królowa nie żyje, cały świat wstrzymał oddech i to jest dość niezwykłe, choć trochę się mogliśmy tego spodziewać. Na czym polega ten fenomen monarchii, bo znamy tylko tę królowę. Nie wiemy za bardzo, jak wygląda i kim jest król Norwegii, król Szwecji, król Hiszpanii i można by tak wymieniać. A królową Elżbietę znali wszyscy.
Mi się wydaje, że to jest jedyna postać w swoim rodzaju. To znaczy nie ma takiego drugiego człowieka wśród nas żyjących. Takiej drugiej postaci publicznej, nazwijmy to. Która kiedy wstępowała na tron w Ameryce, mieliśmy prezydenta Trumana, a Związkiem Radzieckim rządził Józef Stalin, która przeżyła 15 premierów brytyjskich, która kiedy wstępowała na tron, większość Brytyjczyków wierzyła, że została wybrana przez Boga. W Wielkiej Brytanii wówczas prawie nie było imigrantów. Zaczynał się proces przyjmowania imigrantów z Karaibów, a umiera w momencie, kiedy Wielka Brytania jest krajem, który ma ogromne kłopoty z własną tożsamością, który już dawno przestał być imperium za jej właśnie panowania. Który jest krajem wieloetnicznym, wielowyznaniowym i w którym ona w dalszym ciągu odgrywa tę niezwykłą rolę, nie taką samą, ale równie niezwykłą.
Zauważ, że mówisz cały czas o królowej Elżbiecie w czasie teraźniejszym, że wciąż odgrywa tę rolę. Na czym polegał jej osobisty fenomen? Bo to, że oczywiście żyła bardzo długo, dłużej i rządziła dłużej niż królowa Wiktoria, w związku z tym ludzie umierali, rodzili się i umierali, kiedy a wciąż rządziła królowa Elżbieta, to jest jedno, ale ludzie ją rzeczywiście autentycznie kochali, szanowali. Wszystkie sondaże wskazywały, że nie tylko znają 98% Brytyjczyków, ale 75% z nich ją kocha.
Dlatego, że myślę, że Wielka Brytania w swojej głębokiej tożsamości i istocie jest krajem konserwatywnym, który uwielbia instytucję, którą zbudowano przez wieki.
Ale myślisz, że to tylko instytucja? Nie ma w tym... Nie ma w tym nic z jej osobistego, no nie wiem, uroku, charyzmy, czegoś, co no pewnej takiej dystyngowanej elegancji, no nie wiem, czy jak to określić.
To jest połączenie pokory, oddania narodowi. Myślę, że ona głęboko wierzyła, przez całe życie głęboko wierzyła w to, co powiedziała, kiedy zostawała królową, że traktuje to przede wszystkim jako służbę wobec narodu. Jakkolwiek abstrakcyjnie i może czasem ironicznie czy paradoksalnie może zabrzmieć to, ponieważ była to niezwykle bogata osoba, jak wiemy, nie szukała poklasku, nie szukała własnego zysku czy własnego dobra w tym, co robiła, tylko traktowała to jako służbę publiczną. Miała ogromne poczucie humoru, co również zjednywało jej ludzi. Była osobą ciepłą, choć potrafiła oczywiście być osobą bardzo zdystansowaną i te dwa duże kryzysy, powiedziałbym, ze sfery public relations, które przeżyła za czasów swojego panowania, czyli w 1966 roku, kiedy lawina błotna zasypała walijską wieś Aberfan i zginęło wtedy 116 dzieci i zbyt długo, jak potem sama przyznawała, zwlekała ze zwróceniem się do narodu oraz oczywiście w 1997 roku jej zachowanie i postawa po śmierci Diany. To pokazywało, że potrafiła być osobą, która nie do końca rozpoznawała nastroje Brytyjczyków, ale zawsze się adaptowała.
Dariusz Rosiak jest moim, jest Państwa gościem. Dariusz Rosiak, były korespondent BBC, teraz raport o stanie świata. Darku, jej syn obejmuje tron w Wielkiej Brytanii. Oczywiście on nie będzie rządził, ale będzie panował. Karol III, znany nam dotychczas cały czas jako książę Karol, mimo prawie 74 lat na karku. Jakim on może być następcą? Czym się będzie od swojej matki odróżniał?
Jedną z najlepszych cech królowej Elżbiety jako polityka było to, że nie mieszała się do polityki. Karol jako książę Walii mieszał się do polityki, bardzo często wypowiadał opinie, które się nie podobały Brytyjczykom. Jeżeli chce być dobrym królem, to prawdopodobnie musi to zmienić. Bo myślę, że tak jak wspomniałem, jednym z powodów popularności królowej jest to, że trzymała się od niej na dystans. Nikt nie chce królowej ani króla, który opowiada i włącza się w proces polityczny w Wielkiej Brytanii. Od tego są politycy.
Książę Karol znany był ze swojego zaangażowania ekologicznego, takiego no, pokojowego, taki ruch pokojowy na świecie. To dotychczas nie budziło wielkich kontrowersji, ale właśnie, masz rację, on zajmował czasami stanowisko. Pojawiają się takie głosy, dlaczego on, dlaczego nie jego syn, prawda?
No dlatego, że taka jest konstytucja brytyjska, że nie może William zostać królem.
No musiałby Karol.
Ale być może Brytyjczycy się zdziwią, być może to jest człowiek, który czeka na swój urząd od bardzo dawna. Jest najstarszym monarchą wstępującym na tron, ma 73 lata. I być może przez ten czas zdołał się przygotować i zdołał wiele rzeczy przemyśleć. Jest też wychowywany przez tą wspaniałą postać, jaką jest czy była Elżbieta II.
Jakkolwiek to jest sformułowanie nadużywane, no ale jednak naprawdę nie można od niego uciec. Epoka elżbietańska się skończyła, a Wielka Brytania jest, jak wspominałeś, zupełnie innym państwem. Przed jakimi wyzwaniami stanie jej syn teraz?
Przed wyzwaniem kontynuowania tego, czym ona była. Jak powiedziała premier Liz Truss, Elżbieta II była skałą, na której oparta była tożsamość brytyjska, oparty był naród brytyjski. Wielka Brytania jest krajem w kryzysie. Można powiedzieć, że jest krajem w kryzysie od czasu, kiedy imperium upadło i w dalszym ciągu próbuje znaleźć swoją rolę. Ale to, co dzieje się w ostatniej dekadzie, zwłaszcza od czasu Brexitu, pokazuje, jak bardzo ten kraj sam siebie próbuje odnaleźć. Mamy sytuację, w której są problemy gospodarcze. Wielka Brytania jest bogatym krajem, da sobie radę, ale problemy dotyczące tego, kim mamy być, to są problemy, których gospodarka nie rozwiąże.
I o tym wszystkim porozmawiamy jeszcze przez chwilę, o tym, przed jakimi problemami staje Wielka Brytania, o tym, że zmienia się nam przecież nie tylko władca, ale również premier, który posiada władzę. O tym wszystkim w Radiu RMF24 i w interi.pl. Państwu życzymy miłego mimo wszystko weekendu. Dziękuję serdecznie. Darku, jesteśmy cały czas w Radiu RMF24, jesteśmy w interi.pl. Powiedz mi, bo rzeczywiście wiele się zmienia, tak? Zmienia się władca, zmienia się premier. Liz Truss zdążyła jeszcze tak spotkać się z królową. To nie jest chyba najsilniejsza postać, powiedziałbym, która stanęła w historii Wielkiej Brytanii na czele rządu, prawda?
Zobaczymy. Boris Johnson był silny, miał być drugim Churchillem, przetrwał 3 lata niecałe. Wygrał wybory w bezprecedensowy sposób i zniweczył wszystko to, co posiadał.
No przez własną głupotę oczywiście, ale powiedz...
o zaufanie własnej partii, prawda? Bo nie o zaufanie Brytyjczyków, żeby było jasne, prawda? On prawdopodobnie, zresztą o zaufanie własnej partii to też jest dyskusyjne, bo gdyby startował w tych wyborach, to prawdopodobnie by je wygrał i zostałby ponownie
pewnie tak
premierem.
A powiedz mi, myślisz, że, przepraszam, bo jeszcze tylko na sekundę o Borysie Johnsonie, myślisz, że on jest już absolutnie byłym politykiem, że on już nigdy nie wróci?
No nie. Myślę, że wróci. Myślę, że będzie starał się wrócić. Myślę, że Wielka Brytania będzie przeżywała może nie wersję trumpowską, że tak powiem, wtrącania się byłego polityka do obecnej polityki, ale będzie, no, Johnson, nie wiem, tak mi się wydaje, nie odejdzie, nie będzie chciał, ponieważ jest to człowiek tak mocno przepojony ambicją i tak, myślę, jednak zraniony tym, co się stało, zraniony czy rozwścieczony, mhm, że będzie chciał wrócić do polityki, tym bardziej, że ma wsparcie.
No, to zobaczymy, jak co się stanie z Borysem Johnsonem. Rzeczywiście teraz na czele rządu...
Jego idol Winston był dwukrotnie premierem.
Tak, no więc ja dlatego nawiązywałem do tego, że no, mnie też się wydaje, że Boris Johnson musi wrócić. Chociaż z drugiej strony wydawało mi się, że królowa Elżbieta będzie wieczna. Jak widać, świat czasami...
Tak jak wielu.
Tak. No dobrze, powiedz jeszcze, wspomnij, bo Liz Truss obejmuje ster rządów nie tylko teraz, no właśnie, znaczy jest to ciekawe nie tylko dlatego, że zmienia się władca. Liz Truss obejmuje ster rządów wtedy, kiedy Wielka Brytania jest bezprecedensowo zaangażowana w pomoc Ukrainie, w pomoc na wschodzie. Czy to się nie zmieni? Czy tego możemy, czy wsparcia Brytyjczyków dla Kijowa możemy być pewni?
Myślę, że nie ma żadnych sygnałów, że miałoby to się zmienić. Ben Wallace pozostał ministrem obrony. Ona sama jasno wyraziła deklarację wsparcia dla Zełenskiego. Chce przyjechać do Kijowa, chce odpowiedzieć na to zaproszenie, które uzyskało od prezydenta Ukrainy. Więc nie wydaje mi się, żeby tutaj była jakakolwiek wątpliwość co do tego, że Wielka Brytania w dalszym ciągu będzie wspierała Ukrainę.
Spodziewaliśmy się wielkiego kataklizmu, a w każdym razie może nie spodziewaliśmy się, ale niektórzy się obawiali po Brexicie. Już ponad 2 lata, jak Wielkiej Brytanii nie ma w Unii Europejskiej. Oczywiście w tym czasie była pandemia, która wszystko przeorała, ale jak się zmieniło życie w Anglii, życie Anglii właściwie, po tym, jak wyszła z Unii Europejskiej?
To byś musiał spytać kogoś, kto tam mieszka na co dzień.
Nie pytam o życie codzienne, pytam o politykę brytyjską. Pytam o politykę brytyjską przecież.
Nie ma kataklizmu, bo nie miało być kataklizmu, prawda? To znaczy ten projekt strach, którym jechali zwolennicy pozostania w Unii Europejskiej, i się nie powiódł, dlatego że nie mógł się powieść. Tak samo jak nie powiódł się projekt odzyskiwania kontroli nad wszystkim przez brexitowców. No, brexitowcy odzyskali kontrolę nad wszystkim. Ta kontrola powoduje, że nie wiedzą, co się dzieje na ich granicy i nie są w stanie opanować sytuacji na przykład na granicy brytyjsko-francuskiej, prawda?
Tak, Dover, tak, czy tak.
To się dzieje nad kanałem La Manche. Jest dramatyczny problem, który jest bardzo skomplikowany, więc rzadko się o nim rozmawia, dotyczący protokołu irlandzkiego, czyli krótko mówiąc tego, gdzie będzie przebiegała granica pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem, bo gdzieś musi.
Tak, bo my o tym czasami nie pamiętamy, ale jest granica lądowa, której dotychczas de facto nie było między Irlandią Północną, a Wielką Brytanią, no ale jednak teraz jest.
No tak, tylko że jeżeli zaczną się kontrole na tej granicy, to będziemy mieli powtórkę z konfliktu północno-irlandzkiego.
To jest oczywiste i przed takim wyzwaniem również Liz Truss stanie. Jak to wszystko rozwikłać?
No problem niestety polega na tym, że Boris Johnson podpisał porozumienie, o którym jego poprzedniczka Theresa May powiedziała, że żaden brytyjski premier nie może takiego porozumienia podpisać. Johnson go podpisał, po czym uznał, że nie będzie go honorował, tak jak to miał w zwyczaju wielokrotnie zachowywać, dziwnie powiedzmy, tak? I to jest bardzo poważny problem, który Wielka Brytania musi rozwiązać. Królowa żyła w czasach, w których rozpadło się Imperium Brytyjskie. My możemy jeszcze dożyć czasów, w których rozpadnie się Zjednoczone Królestwo. Mówimy o Szkocji i mówimy o Irlandii Północnej, o wyjściu Szkocji ewentualnym i o zjednoczeniu obu części Irlandii. To są problemy, przed którymi staje Wielka Brytania w tej chwili. Nie problemy gospodarcze, to jest bardzo bogaty kraj i sobie poradzi, mnie się wydaje, kraj, który stać na to, żeby wydać 150 miliardów funtów na to, żeby dopłacać ludziom do rachunków elektrycznych. Bo właśnie to ogłosiła niedawno
Liz Truss.
Więc tutaj chyba wielkiego problemu nie ma. Natomiast jeśli chodzi o sprawy związane z konstytucją brytyjską, z tym, czym ten kraj jest, jak również z tożsamością, kim są Brytyjczycy współcześni, nad tym sami się zastanawiają, to są problemy, które będą wychodzić na jaw i które będą ten kraj osłabiać.
Darku, nalegałeś, żebyśmy skończyli nieco wcześniej, więc to chyba już ten czas. Bardzo ci serdecznie dziękuję za rozmowę. Dariusz Rosiak, autor raportu o stanie świata, autor książki Oblicza Wielkiej Brytanii, wieloletni publicysta, korespondent BBC również, był Państwa i moim gościem. Darku, bardzo dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko Państwu. Do zobaczenia w poniedziałek. Dziękuję.